Drodzy bracia, drogie siostry, jak dobrze wiedzieć, że nasz Bóg jest wielki. Wiem, że to, co dzisiaj tutaj wybrzmiało podczas tej ostatniej pieśni, głęboko w to wierzę, to nie są tylko słowa. Słowa, które po prostu śpiewamy, po prostu wypowiadamy, ale z pełną świadomością tego mogę powiedzieć i każdego dnia wyznawać, że mój Bóg jest wielki. On przenosi moje góry, On łamie rzeczy, które wydają się nie do złamania. On pomaga w sytuacjach, które są bez wyjścia, bo On jest dobrym Bogiem, który kocha każdego z nas i się o nas troszczy. To wielka łaska i przywilej, że dzisiaj mogę tutaj stanąć przed wami. Bardzo się z tego cieszę. Ciągle mamy jeszcze czas wakacji. Niektórzy wprawdzie już po, niektórzy w trakcie, niektórzy jeszcze przed. Ale jakiś czas temu pastor Mirek wprowadził nas w temat odpoczynku. I bardzo wyraźnie wtedy podkreślił i zwrócił naszą uwagę na to, jak ważny jest odpoczynek. Jak ważne jest to, bo odpoczynek jest Bożym zamierzeniem, to jest Boży plan na moje i Twoje życie. Bóg przygotował ten czas dla Ciebie i dla mnie, dlatego jest to ważna rzecz. Ale też pokazał, jak wyraźnie różni się to, co świat oferuje, od tego, co Bóg oferuje. Jak wielka jest różnica pomiędzy tym, co dzisiaj mamy wokoło, a pomiędzy tym, do czego dzisiaj Ciebie i mnie zaprasza święty, wielki Bóg. Dalej pastor Bogdan poprowadził nas w tym temacie i pokazał, co może stanąć na przeszkodzie w odpoczynku, w takim prawdziwym, Bożym odpoczynku. Gdy mam niewłaściwie poukładane priorytety w moim życiu, gdy niewłaściwie poukładam relacje, gdy niewłaściwe rzeczy znajdą się na pierwszym miejscu w moim i Twoim życiu, wtedy właściwie nawet zamierzony odpoczynek może stać się po prostu męczarnią. I kończąc, to co nazywasz odpoczynkiem, możesz czuć się bardziej zmęczony niż przed tym, niż zacząłeś odpoczywać. Jak ważne są w życiu rzeczy, które chcemy układać. Jak ważne jest to, co wybieramy, jak istotne jest to, co stawiamy na pierwszym miejscu, albo inaczej, co jest ważniejsze, kogo stawiamy na pierwszym miejscu. Nasze wybory są ważne. I dziś chciałbym spróbować zamknąć ten temat, stąd moje dzisiejsze kazanie, które zatytułowałem „Gdy odpoczęli, Bóg ich powołał i dokonywali rzeczy wielkich”. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda na podstawie Bożego Słowa? Czy to jest prawda w Twoim i moim życiu? Ciekawe, że w naszej kulturze odpoczynek często traktowany jest jeszcze ciągle jako słabość albo luksus. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale wydaje mi się, że jako społeczeństwo popadamy w taką skrajnię. Z jednej strony, gdy ktoś odpoczywa, to niektórzy patrzą na to jako jakoś słabość. A z drugiej strony, gdy ktoś odpoczywa, to niektórzy postrzegają to od razu w kategoriach jakiegoś pewnego luksusu. Tak jakby wartość człowieka zależała od tego tak naprawdę, ile zrobi, ile osiągnie, albo jak bardzo jest zajęty. Czy to naprawdę wyznacza wartość człowieka? Ogromnym problemem, myślę, wielu z nas w Kościele, tak w Kościele, a szczególnie w służbie, gdy jesteś zaangażowany, gdy twoje życie wypełnia służba. Ogromnym problemem jest to, że zbyt często patrzymy na życie duchowe przez pryzmat działania. Co to znaczy? To jest szukanie odpowiedzi na pytanie, co jeszcze mogę zrobić. I chyba wiecie, o czym mówię. Czasami wydaje nam się, że ciągle robimy może za mało. Że potrzebujemy jeszcze więcej, więcej i więcej. Że tak naprawdę inne rzeczy nie mają znaczenia, bo przecież jestem w służbie, bo przecież muszę zrobić jeszcze więcej, bo przecież muszę znaleźć coś jeszcze, bo jeszcze na to jest czas, bo jeszcze na to mam siłę. Więc Panie Boże, co jeszcze mogę zrobić? Czasami dochodzimy do momentu, w którym po prostu nie mamy siły, aby robić cokolwiek. Tymczasem Biblia mówi nam coś zupełnie innego. Odpoczynek, i pozwoliłem sobie go tak zdefiniować, pozwólcie na taką definicję, odpoczynek to święty czas łaski, w którym Bóg działa najciszej, a zarazem najgłębiej. Odpoczynek to święty czas łaski, w którym Bóg działa najciszej, a zarazem najgłębiej. Bo tak naprawdę dopiero po odpoczynku możesz cokolwiek zacząć robić. to tak naprawdę dopiero po odpoczynku Bóg zaczyna zabierać ciebie i mnie w misję. Zaczyna realizować plan, który ma dla twojego i dla mojego życia. Bo może dzisiaj jesteś w momencie, w którym zbyt wiele rzeczy powoduje, że nie słyszysz tego cichego głosu. Albo tak wiele rzeczy chcesz robić, że na Boży plan nie starcza miejsca. Bo przecież wiemy, co trzeba zrobić. Bo przecież mamy na to swój plan. I choć śpiewamy, Panie Boże, Twe drogi są najlepsze, to bardzo często wyznaczamy kierunek działania. To bardzo często próbujemy przejąć kontrolę. To bardzo często chcemy pokazać, co tak naprawdę możemy. A co mogę, gdy odpocznę? Co mogę, gdy odpocznę? Wiecie, pierwsza moja myśl, jaka była, gdy zadałem sobie to pytanie, to pierwsza myśl, która się pojawiła, nie wiem, może u was też, ale pierwsza moja myśl była, wszystko mogę. Gdy odpocznę, to wszystko mogę. Wiecie, to wszystko może być czasami źle zrozumiane. Ale przecież Boże Słowo mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w moim Panu. I tak, to jest prawda, Paweł to wyraźnie nam mówi, wszystko mogę. Ale jakże często rozumiemy to wszystko w niewłaściwy sposób. To wszystko nie oznacza czasami to, że wiecie, mogę latać, bo się kończy różnie. A przecież wszystko. Jak wiele rzeczy to wszystko może nam zastąpić. Często kończymy na tym, wszystko mogę. Czyż nie? Co mogę, gdy odpocznę? Wszystko mogę. Na pewno? Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Takie stwierdzenie to tak jakby powiedzieć, i to jest ważne, dla mnie to jest ważne, może dla ciebie też to stanie się dzisiaj ważne. Wszystko staje się łaską w moim życiu, bo wszystko jest w rękach Boga. I dla mnie to znaczy, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko staje się łaską w moim życiu, bo wszystko jest w rękach Boga. Więc inaczej, nic nie zależy ode mnie. Mam na pewne rzeczy wpływ, to ja dokonuję wyborów. Bóg daje mi wolną wolę, ale gdy dochodzę do miejsca pełnej świadomości tego, że wszystko staje się łaską w moim życiu, to na ile rzeczy mam wpływ? To ile rzeczy ode mnie zależy? Dzisiaj człowiek chce być panem swojego losu. A my? A my chcemy przyjąć tą prawdę. Wszystko staje się łaską w moim życiu, bo wszystko jest w rękach mojego Boga. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, że mamy społeczność taką, jaką mamy, że mamy pokój w kraju, wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko staje się łaską. I gdy tak naprawdę dochodzisz do takiego momentu, gdy zaczynasz dostrzegać małe rzeczy, to na to stwierdzenie dzisiaj mówisz amen. Tak, wszystko staje się łaską. Bo wszystko jest w rękach Boga. W Bogu słabość staje się siłą. To tylko w Bogu mogę wszystko, dzięki Niemu. Tylko w Bogu rzeczy niemożliwe stają się możliwe. I te krótkie stwierdzenia, te krótkie zdania, wiem, że za nimi stoją świadectwa wielu z was tutaj dzisiaj. Dziękuję Bogu za czasami może sytuację samotności. Dlaczego? Dlatego, że może w tej sytuacji mogę odkryć głęboką relację z moim Bogiem. Mogę przeżywać rzeczy, które w chaosie do mnie nie docierają. Wszystko staje się łaską. Bo wszystko zależy od Jego miłości. Jeżeli dotknę tej miłości, jeżeli poznam tą miłość i zacznę ją doświadczać, to rozumiem, że wszystko mam z łaski. Paweł, zanim wypowiedział te słowa, pełne świadomości tego, co mówi, tak głębokie słowa, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Zanim doszedł do tego momentu, również przeszedł pewną drogę. Przeszedł drogę do uczniostwa, przeszedł drogę spotkania z Panem, przeszedł drogę, jak mniemał, najlepszą, którą mógł wybrać. Wcześniej rościł sobie pretensje do tego, by samemu być twórcą swojej drogi. I człowiek dzisiaj bardzo często, może nawet my dzisiaj, będąc nawet na tym miejscu, bardzo często rościmy sobie pretensje do tego, aby tworzyć swoją drogę, dokonywać własnych wyborów. Później Paweł doświadcza swojej bezsilności. Doświadcza spotkania z Bogiem i doświadcza tego, że wszystko staje się łaską. Dopiero w swojej słabości ma moc, aby powiedzieć te słowa: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wierzę, że to jest coś, czego ja muszę się uczyć. Ale może dzisiaj chciałbym zachęcić ciebie do tego, abyśmy się tego uczyli. Winniśmy dojść do doświadczenia takiej własnej bezsilności w obliczu tego, który może wszystko. Tego, który obdarzył nas łaską. Tego, który ma moc działania w sytuacjach bezsilności, beznadziei czasami. Ale też tego, który chce wypełniać chwilę, w którym jestem radosny, w którym szczęście jakby trwa wiecznie w każdej chwili mojego życia. Bóg chce być blisko. Czy zaprosisz Go do swojego życia? Czy zaprosisz Go do swojego działania? Czy chcesz dzisiaj być blisko Ojca, który chce kształtować twoje i moje serce? Ale po co? Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Kolejne słowa, tak wielkie, tak niesamowite, tak głębokie. Kto w małej rzeczy będzie wierny, ten wielki ich będzie wierny. Kto jest w małych sprawach wierny, jak wiemy również w rzeczach ważnych, takim będzie. A gdy nasz sam Pan Jezus, wypowiadając te słowa, prosi o tę wierność, o wierność w życiu każdego z nas, to dotyka na mojej i twojej codzienności. On nie dotyka tylko twojej i mojej niedzieli, może twojej i mojej środy, a może jeżeli masz jeszcze jakąś możliwość, ażeby być w społeczności z kimś, on nie dotyka tylko tych chwil, ale Bóg chce dotknąć twojej i mojej codzienności, rzeczy, których czasami może nie chcielibyśmy pokazywać, słów, których może czasami nie chcielibyśmy wypowiadać, rzeczy, których gdzieś nawet dzisiaj po latach się wstydzimy. Bóg chce, abyś zaprosił Go, Bóg chce, abym ja Go zaprosił do codzienności. Przecież jest tyle decyzji i wyborów. Dokonujemy ich zawsze. Dokonaliście ich dzisiaj rano, przychodząc na to miejsce. To też była decyzja. To też był wybór. Nie wiem, z jakim nastawieniem przyszedłeś, ale Bóg chce być w twojej codzienności. Bóg chce być i teraz, gdy może twoje myśli gdzieś tam nawet uciekają, bo ich jest tak wiele, bo przecież za chwilę trzeba będzie wyjść i zmierzyć się z codziennością. Nauki humanistyczne, psychologia mówią nam wyraźnie, że nie istnieją wybory neutralne. Nie ma czegoś takiego jak wybór neutralny. A więc każdy wybór pociągnie za sobą jakieś konsekwencje, mniej lub bardziej znaczące. One będą wpływać czasami tylko na ciebie samego, ale czasami będą wpływać na twoje otoczenie, na tych, którzy są blisko, na tych, którzy cię otaczają, którzy dzielą z tobą codzienność. Ale też te wybory rzutują na twoją przyszłość. One mają wpływ na to, co przed tobą, bo one są znaczące. Każdy wybór pozostawia pewien ślad. Każda decyzja pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Każdy nasz wybór determinuje pewien kierunek. I to, co było tutaj już powiedziane przez Syrwka podczas uwielbienia. Dokonujesz wyboru. Tych kolorów na ścianie w supermarkecie może być tysiące. Wiecie, nawet nie rozumiem czasami ich nazw. Bo nie wiem, czy to bardziej zielone, czy bardziej niebieskie. Ale wiem, że Biblia daje nam wybór jednej z dwóch dróg. I każdy twój wybór to decyzja, czy idziesz za Panem i chcesz, aby On wypełniał twoją codzienność, albo idziesz za tym światem i świat wypełni twoją codzienność, a Bóg będzie na przystawkę. Albo będzie to kierunek ku Bogu, albo będzie to często kierunek w stronę naszego własnego egoizmu. Mojego wyboru. Ta prawda odnosi się również do tematu odpoczynku, w którym od jakiegoś czasu się wspólnie poruszamy. No właśnie. Ten, kto w małych rzeczach jest wierny, nad wielkimi cię postawię. A my zaraz chcemy wielkich rzeczy. My zaraz chcemy, ażeby się działo. a żeby było. A jak się nie dzieje, to znaczy, że jest jakiś problem, że coś nie gra. I ten problem zazwyczaj jest wszędzie wokoło, tylko nie we mnie. Wszystko, co mam, jest z Bożej łaski. Dlatego dzisiaj, przez tą bardzo krótką chwilę jeszcze, chciałbym was zaprosić do przyjrzenia się dosłownie paru postaciom, mężom Bożym, którzy doświadczyli odpoczynku, a potem zostali powołani na nowo. I wiem, że można by dzisiaj mówić wiele więcej. Wiem, że można by podać wiele więcej tych przykładów i wiele innych postaci. Może na zakończenie mojej usługi będziesz myślał o kimś zupełnie innym, ale to dobrze. Może właśnie ta postać przemówi do ciebie w szczególny sposób. Może to w niej znajdziesz odbicie swojego życia, sytuacji, w której dzisiaj się znajdujesz. Może to właśnie dzisiaj Bóg będzie chciał ci pokazać. Ale ja chciałbym pokazać parę postaci, którzy dokonali czegoś wielkiego, do czegoś ich Bóg powołał, ale najpierw było coś przed. Najpierw zdarzyło się coś przed. Co się dokonało? Co zaskakujące dla mnie, gdy zacząłem jakby na nowo nad tym się zastanawiać i odkrywać to po raz kolejny i kolejny, to to, że nie zawsze będzie to opis odpoczynku, o jakim my myślimy. Nie zawsze to, co dzisiaj powiem, będzie pasowało do naszego wymiaru tego, co nazywamy odpoczynkiem. Ale czy to my tak naprawdę przez nasze all inclusive zdefiniowaliśmy to, czym odpoczynek jest? Czy to naprawdę naszym wymysłem ludzi XXI wieku jest definicja prawdziwego odpoczynku? Ciekawe, w jaki sposób Bóg mówi przez swoje słowo. Ciekawe, jak pokazuje nam osoby, które powołuje po czasie, który nie zawsze nazwałbym odpoczynkiem. A jednak? A może spróbujmy właśnie w ten sposób popatrzeć. Zobaczmy postać Mojżesza. Mojżesz. Wychowywał się jako książę Egiptu. Przybrany syn córki Faraona. Wychowywał się na dworze królewskim. Otrzymał wykształcenie, wszystkie bogactwa. Dobrze mu się żyło. Powiedziałbym, że właściwie niczego mu nie brakowało. Znał kulturę, rozwijał się. Ale miał serce, które ciągle było głęboko zakorzenione w jego ludzie. Serce, które w pewnego dnia, pewnej chwili nie pozwoliło mu popatrzeć na to, jak Egipcjanin bije Hebrajczyka. Zareagował gwałtownie, zabił tego człowieka. Porywczy w swym działaniu, ucieka z Egiptu. Nie widzi tam już swojego miejsca, nie ma tam swojego miejsca. Miał 40 lat, kiedy opuścił rozwiniętą cywilizację. Pozostawił to wszystko, i udał się na pustkowie. Tam wśród ciszy i prostoty życia pasterza spędził kolejne lata. Czy to był odpoczynek? Czy nazwałbym to odpoczynkiem? Może fizycznym trudno by to było nazwać, ale nazwałbym to duchowym resetem. Nazwałbym to pewnego rodzaju duchowym odpoczynkiem. Te lata spędzone na pustyni, w pracy jako pasterz, było czymś, co nazwałbym duchowym odpoczynkiem. Wydawałoby się, że właściwie ta historia tutaj powinna dobiec końca. Ale wtedy, gdy zostawił wszystko, wpływy, pozycję, którą mam, gdy ucieka z tego miejsca, właściwie dobrobytu, dzisiaj bym powiedział takie totalne all inclusive, gdy ucieka stamtąd, gdy żyje takim, a nie innym życiem, gdy zostawia nawet swój naród, wtedy przychodzi moment. Moment, w którym Bóg do niego przemawia. Bóg przemawia w płonącym krzewie na górze Choreb. Przemawia w ogniu, który nie spala tego krzewu. I wtedy właśnie, dopiero w tym momencie, wtedy Mojżesz usłyszał Boży głos. Jak czytamy w Księdze Wyjścia, w 3 rozdziale. Mojżeszu, Mojżeszu. I dalej ten fragment, który ciągnie: zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. To był moment przełomu. To był moment, gdy Bóg zaczyna powoływać go do rzeczy naprawdę wielkich. To był dopiero moment, w którym jako pasterz, jako ten, który spędził czas na pustyni, był gotowy, ażeby usłyszeć Boży głos. To może być ciekawe, to może być zastanawiające. Bóg powołuje go do wielkiej misji wyprowadzenia Izraela z Egiptu. I oczywiście Mojżesz się wahał. To on przecież pyta, kim ja jestem, żeby iść do Faraona? Ale Bóg ma plan dla jego życia. Bóg ma odpowiedni czas, ażeby go zacząć używać. To był właśnie odpowiedni moment, odpowiedni czas. Bóg nie szukał kogoś idealnego. Bóg nie szukał tego porywczego serca. Bóg nie szukał wtedy tego młodzieńca, który w pełni sił był gotowy tam, wykształcony, przygotowany może w oczach tego świata do rzeczy wielkich. Ale Bóg dał mu odpocząć. Bóg dał mu odpocząć tam na pustyni i powołuje pasterza. Pasterza, który będzie gotów, jak pasterz, poprowadzić lud. To on był dopiero w tym momencie do tego przygotowany. Nie jako książę Egiptu, ale jako pasterz. Może Bóg czasami nie powołuje porywczych. Może to jest taki czas, może nawet w twoim życiu, gdy zastanawiasz się, co jeszcze mogę zrobić. I może chciałbyś tego jak najwięcej, a może Bóg mówi dzisiaj, odpocznij. Spędź trochę czasu na pustyni. Może dzisiaj jesteś na pustyni i zadajesz sobie pytanie, Boże, co ja tutaj robię? Może ten przykład Mojżesza jest przykładem twojego życia. Przykładem, którym byś, jak mówię, nie nazwał odpoczynkiem, ale jednak jest to odpoczynek, którym Bóg przygotowuje cię do momentu, aż zawoła cię po imieniu, tak jak zawołał Mojżesza. Gdy będziesz gotowy. U Mojżesza to trochę trwało. Może w twoim życiu trochę to trwa, ale może ta historia zachęca ciebie, mnie do tego, abym w tym odpoczynku znalazł czas przygotowania do tego, do czego Bóg chce mnie powołać. Abym przestał być wyrywny, abym przestał robić coś po swojemu, abym przestał brać sprawy w swoje ręce, bo wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, jak zrobię tak, a nie inaczej. A potem muszę się wstydzić i uciekać. Bo znowu nie wyszło, bo znowu zrobiłem to po swojemu, bo znowu wydawało mi się, że wiem lepiej. Może to czas, w którym Bóg chce wypalić moje własne ambicje po to, żebym nauczył się ufać Jemu. Może to dziś jest twoja droga. Może to dziś jest dziś odpowiedź na twoje pytania. Może to jest czas, w którym Bóg przygotowuje cię, ażeby użyć wszystko to, co jest w tobie, takim, jakim jesteś, ale w swój własny sposób, a nie tak, jak ja to widzę. Czas pustyni. Czy czas pustyni może być czasem odpoczynku? Może. Bo ten czas również się skończył. Bóg powołał swojego sługę do rzeczy wielkich. To on wyprowadza naród. To on, gdy ufa Bogu, zaczynają dziać się rzeczy, które są początkiem kolejnych wydarzeń. Czas pustyni, czas odpoczynku. Może to jest czas jakby zupełnie nieatrakcyjny dla świata, ale nie chodzi o to, żeby on był atrakcyjny dla świata. To jest czas, gdy mogę mieć społeczność, uczyć się społeczności, uczyć się słuchać Bożego głosu i być gotowym na moment, w którym Bóg mnie powoła, aby wykonywać Jego dzieła. Eliasz. Kolejna postać, która przyszła mi do głowy, gdy myślałem o tym temacie. Napisałem sobie odpoczynek po wyczerpaniu. Bardzo często odpoczywamy po wyczerpaniu. To jest jakby naturalna kolej rzeczy, że szukamy odpoczynku, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy coś już jest za nami, gdy jakiś czas, którym jesteśmy, dobiega końca, wtedy z niecierpliwością czekamy na odpoczynek. Eliasz był niezwykłym prorokiem. Jeszcze przed chwilą na górze Karmel, dzięki Bożej łasce, sam stanął przeciwko 450 prorokom Baala. Modlił się, ogień z nieba strawił całą ofiarę. Nawet miejsce zostało wypalone, na którym ten ołtarz stał. Pokazał, będąc posłusznym Bogu, że Pan jest Bogiem. To było wielkie duchowe zwycięstwo. To była niesamowita rzecz. Jakże często możemy o tym myśleć, zachwycać się tym, co się stało. A jednak po tym wydarzeniu Eliasz jakby się załamał. Ucieka. Przestraszył się. Królowa Izabel zagroziła mu śmiercią, więc on ucieka na pustynię. Tam siada pod krzewem jałowca i jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdziale, wypowiada takie słowa. Ten, który przed chwilą zwyciężył, mówi tak. Dość już, Panie. Zabierz moje życie. Co się zmieniło? Co się zmieniło? Ten, który przed chwilą oglądał Bożą chwałę, Bożą moc, potęgę działania, ten, który sam stanął przeciw wszystkim, w wierze i zaufaniu, mówi pod tym krzakiem, dość już, Panie, zabierz moje życie. Chyba mógłbym, pozwólcie powiedzieć, że to był pewien kryzys w jego życiu, wypalenie. Może dzisiaj ktoś nazwałby to, nie wiem, depresją. Może tak moglibyśmy to zdefiniować. Może jesteś w miejscu pod krzakiem jałowca, mówiąc, Boże, już mam dość. Przed chwilą oglądałeś wielkie rzeczy. Bóg dokonywał wielkich rzeczy w twoim, w moim życiu. I jesteś w miejscu, w którym siedzisz tam i mówisz, Boże, już mam dość. Już po prostu nie mogę. Już mam dość. Jakby to, co było przed chwilą, nagle przestało istnieć. Te wydarzenia, te wielkie rzeczy w twoim, moim życiu. Boże, mam dość. Zabierz moje życie, bo po prostu coś mi doskwiera. Bo mam dość. Co robi Bóg? Bóg nie daje Eliaszowi kolejnych poleceń. Nie mówi mi, dobra, słyszeć, ale słuchaj, jeszcze jest do zrobienia to i tamto. Mój Bóg tak nie działa. Mój Bóg, wiem, że troszczy się o mnie. I widzi mnie również w tych słowach, które myślę za chwilę znowu żałuję, że wypowiedziałem. W moim życiu wiele razy tak było. Panie Boże, mam dość, a za chwilę żałowałem, że w ogóle to powiedziałem. Gdy myślę o tym, co Bóg uczynił dla mnie chwilę przedtem. Ale jednak... Bóg nie daje mu kolejnych poleceń. Najpierw daje mu sen i posiłek. Najpierw daje mu odpocząć. Bóg nie zostawił go samego. Nie zostawił go tam pod tym krzakiem, z tym narzekaniem. Dobra, siedź, przejdzie ci. Nie, bo tak nie działa mój Bóg. Może my byśmy tak pomyśleli. Może wielokrotnie to słyszymy. Dobra, dajcie mu spokój. Na razie niech posiedzi, niech odpocznie. Niech się z tym pozmaga trochę sam. A Bóg pokazuje, że się troszczy. W tym wszystkim pozwala mu odpocząć. Najpierw daje mu sen i posiłek. Anioł przyniósł mu jedzenie, o czym czytamy w 5 wersecie tej samej księgi. I czytamy takie słowa, wstań i jedz. Wstań i jedz, posil się, bo przed tobą długa droga. Ale najpierw jedz, najpierw odpocznij. Najpierw się posil. Mam dla ciebie jeszcze inne rzeczy. Tak, mój plan dla twojego życia się nie zmienił. Ciągle troszczę się o ciebie, nawet w tej drobnej rzeczy. Nawet tu pod tym krzakiem jestem z tobą. Wstań i jedz. Eliasz nie szukał tam jedzenia, nie był w stanie go znaleźć. To Bóg go zaopatruje, bo mój Bóg jest wielki. Bo mój Bóg się troszczy. On troszczy się o Eliasza. Eliasz poszedł później ponad 40 dni do góry Choreb. Tej samej, gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem. I tam Bóg objawił mu się cudowny sposób. Nie objawił się w trzęsieniu ziemi. Nie objawił się mu wcale w potężnym wichrze, w gwałtownej burzy. Ale jak czytamy Boże Słowo, wiemy, że Bóg objawił mu się i czytamy to w 12 wersecie w jego w końcówce w szmerze łagodnego powiewu. Tak objawił się Bóg Eliaszowi. A on tam siedząc w tej jaskini usłyszał proste pytanie, co ty tutaj robisz? Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio to pytanie. Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Lubimy się chować. Lubimy unikać pewnych rzeczy. Wydaje nam się, wtedy jesteśmy bezpieczni. Wydaje się, że wtedy właściwie to już wszystko. To już teraz dość. To znowu mamy swój plan. Nie wiem, Eliasz chyba znowu miał swój plan. Jak odpoczął, gdy Bóg go posilił, gdy go posłał, gdy szedł, schował się w tej jaskini. Miał może swój plan na to wszystko. Może te okoliczności przyrody go znowu przerażały. Może są takie rzeczy, które znowu cię dzisiaj przerażają. Może siedzisz w tej jaskini, a może Bóg dzisiaj pyta ciebie, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Po tym czasie odpoczynku. Gdzie jesteś? Co tutaj robisz? Ja mam dla ciebie nowe rzeczy. I wtedy Bóg daje mu nową misję. Wtedy, gdy pada to pytanie, to on mówi do niego, to mówi do Eliasza, to ty namaścisz króla, to ty namaścisz proroka, to ty pójdziesz, ty będziesz działał, ciebie posyłam, jesteś moim sługą. Kolejny, nowy etap. Etap, do którego Bóg go przygotował. Ale był ten czas odpoczynku. Zobaczmy, Eliasz chciał umierać, a Bóg mówi do niego, to początek dopiero nowego rozdziału. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to może warto pomyśleć, że to dopiero początek nowego rozdziału. Z natury jesteśmy słabi. Z natury sami z siebie nic nie możemy. Tacy jesteśmy. Lubimy się chować. Lubimy czegoś unikać. Nawet czasami, gdy mamy swój plan na wszystko. Potrzebny jest czas odpoczynku, by znów otworzyły się oczy mojej i twojej duszy. Potrzebujemy tego. Eliasz tego potrzebował. A gdy Bóg go posłał, wtedy poszedł i wykonał Boży plan. Był gotowa, żeby to uczynić. Idźmy troszkę dalej. Apostołowie. I oczywiście wiele można by mówić na temat apostołów, na temat ich życia, chodzenia z Bogiem. Mieli niesamowity przywilej. Ja nie wiem, czy dzisiaj na tym miejscu, nawet nie zadam tego pytania, bo to by było chyba banalne. Nie wiem, czy byłby ktokolwiek, kto by nie chciał być na miejscu apostołów. Ja bym chciał. Chodzić z Panem, żyć, widzieć Go, przebywać fizycznie, spędzać z Nim czas, słuchać Jego rozmowy, patrzeć na to wszystko, co robi, jak to robi, jak się porusza, podpatrywać, uczyć się. Coś niesamowitego. Apostołowie mieli ten przywilej. Po śmierci Pana Jezusa apostołowie byli zdruzgotani. Co zrobili? Wow, dokonywali wielkich rzeczy. Od razu ruszyli, ażeby dokonywać wielkich rzeczy. Zgadzacie się? Nie. Nie czytam tego w Bożym Słowie. Wrócili do tego, ażeby robić to, co robili do tej pory. Okej, przygoda się skończyła. Myśmy myśleli, że... A tu codzienność. Dobra, zostawiam wszystko, wracam. Wrócili do swojej codzienności. Niektórzy poszli, ażeby łowić ryby. Po prostu. Przygoda się skończyła. Czy życie z Bogiem traktujemy czasami jak krótką przygodę? Czy chcemy, ażeby to było sensem, treścią mojego i twojego życia? No właśnie. Wtedy, gdy łowią ryby, wtedy Pan Jezus przychodzi. Nie z kazaniem. Nie z kolejną lekcją. Oczywiście on ich czegoś nauczy. Ale on przychodzi do nich i zaprasza ich do posiłku. Ażeby usiedli wspólnie razem przy ognisku, ażeby się posilili, ażeby zjedli ryby. Chodźcie, jak czytamy w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, 12 wersecie, chodźcie, posilcie się. Takie słowa wypowiada mistrz do tych, którzy chodzili z nim, którzy go znali, którzy wiedzieli, którzy go poznali, rozpoznali. A potem? A potem czytamy, że dopiero po śniadaniu, po odpoczynku, po obecności Jezusa przy ognisku, dopiero wtedy zaczyna się działać to, o czym tak często mówimy. To dopiero wtedy padają te niesamowite słowa naszego Pana w stosunku do Piotra. Czy mnie miłujesz? Ale najpierw był odpoczynek. Najpierw był wspólny czas, był wspólny posiłek. I dopiero wtedy Pan zadaje pytanie, czy mnie miłujesz? To nie była jakaś kontynuacja misji tego, co było. Ale Bóg powołuje do nowej rzeczy. Nowa misja, nowe wyzwanie. Powołanie do tego, żeby iść głosić, ażeby Kościół zaczął się rozrastać. Ażeby zaczął się rodzić, ażeby zaczął stawać się większym. Ale to wszystko zaczęło się od chwili odpoczynku z Jezusem przy ogniu. Bardzo często dzisiaj słyszymy, że potrzebujemy więcej i więcej i więcej. Jesteśmy tym czasami jako Kościół nawet bombardowani, że potrzebujemy więcej tego i więcej tego i więcej tego. Kiedyś słyszałem to również na jednym z moich wykładów w szkole teologicznej. I zadałem pytanie mojemu wykładowcy, a ile to jest więcej? Ile to jest więcej? My potrzebujemy więcej cudów. Tak, ja się z tym zgadzam, ale chciałem zapytać, czy mam się cieszyć z jednego cudu, czy rozpaczać? Jeden cud to jest dużo, czy mało? Ile to jest więcej? I kiedy to więcej stanie się zadowalające? Takie, wiecie, że będę zadowolony, ale to nie ja mam być zadowolony. Bo dla kogoś jeden cud, który oglądam tutaj, na tym miejscu, znaczy wszystko. Potrzebuję czasami się zatrzymać. Potrzebuję na chwilę spędzić czas z Jezusem. Może dłuższą, może krótszą, ale potrzebuję spędzić czas z Jezusem, usiąść z Nim, zatrzymać się na chwilę, ażeby mógł dopiero powołać mnie do innych nowych rzeczy. Bo może po prostu czasami jestem zajęty łowieniem ryb, bo to mi wychodziło w życiu najlepiej. A Bóg przychodzi i mówi: usiądź. Usiądź na chwilę. Spędźmy trochę czasu razem ze sobą. A później mówi: czy mnie miłujesz? Paś owieczki moje. Dopiero wtedy pada to niesamowite słowo. Paś owieczki moje. Do tego cię powołuję. Chodźmy trochę szybciej do przodu, bo nie chciałbym was dzisiaj tu przetrzymać zbyt długo. Paweł. Kolejna niesamowita postać. No właśnie, czy mogę coś wyciągnąć z jego życia, co byłoby dla mnie dzisiaj lekcją? Saul z Tarsu, gorliwy faryzeusz, prześladowca chrześcijan, gdy ruszał do Damaszku, był przekonany, że służy Bogu. Tak bardzo mocno był o tym przekonany, że czytamy w Bożym Słowie, że gorliwie zabiegał o to, żeby dostać tam te listy, ażeby mógł pójść, ażeby to mógł robić. Był gorliwy w tym, co robił. Był przekonany, że służy Bogu, a jego zdaniem jest tępić herezję wśród uczniów Jezusa. Według takiego przekonania żył. A wtedy Jezus staje na jego drodze w jasnym świetle. I jak czytamy w Dziejach Apostolskich 9:4, te niesamowite słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I wiemy, że to zmieniło wszystko. To było coś, co było bardzo osobiste, co najpierw Szaweł, a później Paweł był w stanie zrozumieć. Ta jego głęboka wewnętrzna przemiana stała się faktem. Paweł najpierw oślepł na 3 dni i to już jest ciekawe, że Bóg pozwolił mu odpocząć, ażeby jego wzrok mógł odpocząć od codzienności, ażeby nie widział tego wszystkiego, co wokoło. To też było, wierzę, mu potrzebne. Był fizycznie, duchowo jakby na chwilę zatrzymany. Musiał usiąść. To ktoś inny go poprowadził, to ktoś inny się nim zajął, zaopiekował, troszczył. A później? A później wiemy, że nie wyruszył od razu. Oczywiście zaczął zwiastować Boże Słowo, ale wiemy też również o to, że ta Ewangelia mówi, że udał się do Arabii, spędził tam około 3 lata w samotności. To był jego czas przygotowania też. Czy nie wiedział, o czym ma mówić? Wiedział. Ale Bóg chciał go przygotować do innych, nowych rzeczy. Bóg chciał go przygotować do tego, co jest jego zamiarem, jego planem, a nie Pawłowym myśleniem. 3 lata przygotowania. Wiecie, gdy ponad 10 lat temu przyszliśmy tutaj do społeczności, to byłem wdzięczny Bogu za to, że dał nam 2 lata takiego przygotowania, takiego odpoczynku. Pomimo, że wcześniej długie lata byliśmy w służbie, w kościele, byliśmy, służyliśmy, cieszyliśmy się bardzo, że Bóg przez te 2 lata uczył nas czegoś, pokazywał nam coś, naprawiał pewne rzeczy. To, co trzeba było, odbudowywał. Dla mnie to był niesamowity czas i wierzę, że te lata spędzone tam, to był niesamowity czas dla apostoła Pawła. Czas przygotowania, zrozumienia Chrystusa. Tego, który objawił mu się w drodze do Damaszku. Dopiero potem, po powrocie i kolejnych latach, zostaje powołany przez Kościół w Antiochii do misji apostolskiej. Dzieją się wielkie rzeczy. On staje się apostołem. Jak mówi o sobie: jestem wprawdzie płodem poronionym, ale Bóg powołuje mnie do tego. I dzisiaj możemy czerpać z tego, co w mocy Bożej dokonał. Ale potrzebował odpoczynku. Ten, który był największym przeciwnikiem Ewangelii, stał się jej najgorliwszym głosicielem, ale dopiero po czasie odosobnienia i przemiany Bóg chciał go ukształtować. Znajdujemy w Starym Testamencie taki niesamowity fragment o garncarzu, który wyrabia glinę. I wierzę, że często potrzebujemy takiego wyrobienia, aby to on właśnie jako garncarz wyrobił nas jako glinę. I z tego, co wiem, to wyrabia się w bardzo konkretnym celu, ażeby wygnieść, jeżeli tak mogę powiedzieć, z niej wszystkie pęcherzyki powietrza, bo dopiero wtedy po wypaleniu staje się mocna. Gdyby tego nie zrobić i wypalić ją po prostu taką, nic z tego naczynia by nie było za chwilę. Po prostu by popękało. Paweł też tego potrzebował. Jan Chrzciciel, kolejna niezwykła postać, dorastał jako syn Zachariasza, ale nie wybrał życia świątynnego. Zamiast tego odszedł na pustynię, z dala od tłumów, całej tej struktury religijnej, całej tej otoczki, luksusu. Ewangelia mówi, że żył na pustyni aż do swego wystąpienia przed Izraelem. Jadł szarańczy i miód. Odziewał się w sierść wielbłądzią. Żył w odosobnieniu. Czy nazwałbym to odpoczynkiem? Nie wiem, czy z dzisiejszej mojej perspektywy nazwałbym to odpoczynkiem. A jednak dla niego był to czas przygotowania, czas, w którym Bóg wprowadził go w rzeczy wielkie. Użył go jako swoje narzędzie. Nawet tam, wiecie, będąc w odosobnieniu, nadszedł czas, gdy zaczął głosić. To był odpowiedni czas. Czas, w którym Bóg go przyprowadził. Ludzie z całego regionu zaczęli przychodzić go słuchać. Jego przesłanie było proste, ale było pełne Bożej mocy. Ewangelia Mateusza 3:2 mówi tak: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do tego wzywał, do tego nawoływał, o tym mówił, o tym świadczył. Był głosem, który przygotowywał, jak wiemy, drogę dla Mesjasza. Bóg do tego go powołał, niesamowite, wielkie, cudowne zadanie. A potem, gdy przyszedł Pan Jezus, Jan się odsunął. Mówiąc, jak czytamy w 3 rozdziale, 30 wersecie, on musi wzrastać, a ja zaś się umniejszać. On musi wzrastać. I wierzę, że ten przykład dzisiaj to przykład dla mnie. On musi wzrastać, a mnie musi maleć. On musi starać się coraz bardziej widoczny, a nie moje ja. I nie widzimy tego nigdy w życiu Jana Chrzciciela, że jego ja nagle wypłynęło gdzieś. Nie, bo ten czas przygotowania na pustyni był czasem, w którym Bóg przygotował właśnie jego do wielkiego zadania, do wielkiej misji. On musi wzrastać, ja zaś się umniejszać. Cisza pustyni uformowała jego tożsamość i był prorokiem gotowym na wielką misję. Może dzisiaj jesteś w ciszy pustyni. A może Bóg przygotowuje cię do czegoś wielkiego. Potrzebujemy zaufać. I na koniec. Myślę, że nie byłoby to pełne, gdybyśmy nie popatrzyli na osobę Jezusa. Pan Jezus, gdy patrzę na Jego życie, to widzę, że jakby odpoczynek poprzedza każdą Jego misję. Jezus, Zbawiciel świata, zanim rozpoczął swoją misję, udał się 40 dni na pustynię. Od tego rozpoczął. 40 dni na pustyni. Tam pościł, modlił się. Tam później był kuszony. Nie działał, ale był z Ojcem. Był blisko swojego Ojca. Czas postu, czas odpoczynku, czas przybliżenia, czas napełnienia, czas odnowienia może relacji. Myślę, że doświadczamy tego również w naszej społeczności, choćby nawet podczas zborowego postu. Jak dla wielu z nas jest to czas wyjątkowego odpoczynku, lepszy niż całe all inclusive. Jak wiele wtedy odbieramy, jak wiele wtedy możemy doświadczać Bożej łaski, jak wiele widzimy Bożego działania w tym wszystkim, czego nie dostrzegaliśmy, bo po prostu wiele rzeczy zajmowało nasze życie. Co ciekawe, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, 16 wersecie, później w trakcie swojej działalności Pan Jezus regularnie się wycofywał. I ta Ewangelia o tym mówi. A On usuwał się na miejsce pustynne i modlił się. I znowu nasz Pan pokazuje nam jakby właściwą postawę. Może właśnie muszę usunąć się czasami na miejsce pustynne. Może trzeba czasami opuścić swoje miejsce i zacząć się modlić. I zacząć pytać Boga o dalszą drogę, o dalsze działanie, o to, jak to robić. Boże, bo przecież Twoje drogi są najlepsze.
Pan Jezus daje nam właściwy przykład. Dlaczego tak robił? Wierzę głęboko, że również cała Jego siła wypływała z relacji z Ojcem. Bo miał relację z Ojcem. Więc znowu rodzi się pytanie o moją relację z moim Bogiem. Jaką mam relację z moim Bogiem? Jaką mam relację z moim Ojcem? Czy jestem gotów, ażeby się wycofać, ażeby wszystko oddać, ażeby wejść w odpoczynek i usłyszeć Boży głos w modlitwie? Ażeby na nowo, może czasami odbudować tą relację. A co ciekawe, czasami ta relacja pogłębia się w ciszy. I to jest najpiękniejsze. Gdy tak naprawdę wszystko we mnie milknie, gdy tak naprawdę wszystko we mnie ucicha, wtedy rozpoczyna się moment budowania relacji. W Getsemane, przed największym dziełem, dziełem krzyża, Jezus także się oddala. Jezus także się oddala, aby się modlić. W ciszy, w samotności. Staje przed swym Ojcem i mówi, jak czytamy w 22 rozdziale, 42 wersecie, Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kolejna niezwykła lekcja dla mnie. Boże, nie moja wola, nie moje widzimisię, nie mój sposób patrzenia, nie moje wyobrażenie, ale Twoje, Twoja wola. I może czasami tego nie będę rozumiał. Może czasami będę zadawał kolejne pytanie, dlaczego. Ale my mamy być naśladowcami Chrystusa. To my mamy wstępować w Jego ślady, jeżeli Jego wybraliśmy jako Pana naszego życia. I Pan Jezus daje nam tu piękną lekcję, bo On nigdy nie działa bez odpoczynku w Ojcu. On nigdy nie działa bez tej relacji. Dlatego wierzę, że my tym bardziej musimy zacząć czerpać siły. Czasami z ciszy. Czasami z własnej słabości. Bez własnego zapału, ale przede wszystkim z Jego łaski. I co z Tobą, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu? Co z Tobą? Może jesteś dzisiaj w takim miejscu. Może dzisiaj jesteś po jakiejś kolejnej życiowej porażce. Może jesteś po wypaleniu? Może jesteś po jakimś życiowym zamieszaniu, w życiowej zawierusze? Może jesteś w zrezygnowaniu? Może w pustyni duszy? A może po prostu w ciszy? Chciałbym Ci powiedzieć, nie bój się tego czasu, bo to nie oznacza końca. Patrząc na te przykłady tych paru mężów Bożych, o których mówiliśmy, to nigdy nie oznaczało końca. To zawsze był początek czegoś wielkiego. W Biblii ci, którzy odpoczęli, zostali powołani na nowo. Bo wierzę, że tylko serce prawdziwie odpoczywające w Bogu jest gotowe, żeby przyjąć prawdziwe powołanie, prawdziwe wyzwanie. Dlatego dzisiaj, jeżeli mogę Cię zachęcić, dzisiaj nie uciekaj od ciszy. Nie uciekaj od ciszy. Nie bój się pustkowia, nie bój się bezdroży, ale zostań. Zostań tam, gdzie jesteś i nastaw się na relację z Bogiem. Amen.